środowiska chrześcijan ewangelikalnych, czyli te wyznania chrześcijańskie, które opierają się na Piśmie Świętym i dla których Pismo Święte jest jedyną normą wiary, jedyną normą życia Kościoła. Więc środowiska chrześcijan ewangelikalnych wypełnione są nauczaniem o dziele krzyża. I to jest bardzo dobre, to jest bardzo ważne. To jest absolutny fundament, to jest podstawa, to jest początek naszego życia z Bogiem. Potrzebujemy znać nauczanie na temat krzyża. Jednak należy dostrzec, że w dziele zbawienia obecny jest również Duch Święty. I rodzi to bardzo często pytanie. W naszych środowiskach charyzmatycznych może mniej tego pytania się zadaje, ale w innych kościołach wierzących biblijnie, ewangelikalnie wierzących, to pytanie się pojawia. Ja sam słyszałem od ludzi z kościołów niecharyzmatycznych, to właśnie po co jest Duch Święty? Co jest z tym Duchem Świętym? Do czego potrzebujemy Ducha Świętego? Jaka jest Jego rola? I dzisiaj postaramy sobie połączyć osobę Ducha Świętego z Bożym Królestwem, gdyż kontynuujemy nauczanie na temat Królestwa Bożego. Uczymy na ten temat po to, aby Królestwo Boże było w nas, w Twoim i moim wnętrzu, ponieważ Królestwo Boże jest Królestwem, które działa wewnątrz naszego życia, wewnątrz naszego istnienia. Dzieło krzyża, dzieło zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego drogiego Pana, otworzyło nam drzwi, otworzyło nam drogę do Bożej obecności, do Królestwa Boga. Człowiek nie miałby prawa przystąpić do Boga, gdyby nie Jezus Chrystus. Nie miałby żadnej możliwości wejścia do Królestwa Bożego, a więc do obszaru, chociaż używam to w przenośni, niedosłownie, gdzie panuje Bóg, gdyby nie ofiara Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie. Podkreślam, dzieło naszego drogiego Pana otworzyło drogę. Czyli drzwi są otwarte, trakt jest wytyczony, nie jest szeroki, jest wąski, ale jest otworzony. I teraz Pismo Święte zachęca nas, abyśmy weszli na tą drogę. Abyśmy poszli tam, gdzie jest Boża obecność. Duch Święty jest dany wierzącym, wierzącym w Chrystusa, aby umieli wejść na tę drogę i żyć zarówno w Bożej obecności, jak i w rzeczywistości Królestwa Bożego. Chrystus otworzył tą drogę, wytyczył tą drogę. On powiedział, ja jestem drogą. Ale teraz człowiek staje i mówi, no dobra, wchodzę w to. I co dalej? Jak mam iść tą drogą? Co to dla mnie oznacza? W jaki sposób moje życie się zmieni? Jak będzie wyglądać, gdy wejdę na tą drogę? Pamiętajmy, że w Biblii droga zawsze oznacza sposób życia, styl życia, pewien trakt życia. Dlatego nasz zbór nazywa się Droga Życia. Chcemy pokazywać ludziom, jak żyć. Ale chrześcijanie bardzo często stają i mówią, uwierzyłem w Jezusa, uwierzyłem w Jego ofiarę, uwierzyłem w Jego zmartwychwstanie i co dalej? I wchodzą na tą drogę i okazuje się, że ciężko idzie. Kiedyś usłyszałem od jednej siostry, ciężko być chrześcijanką. To nie jest łatwe. Jeżeli jeszcze dostaniemy nauczanie o tym, że na tej drodze musimy nieść każdego dnia swój krzyż, to myślimy sobie, wow, kto temu podoła? Przecież jestem taki niedoskonały. Dlaczego chrześcijanie tak reagują? Dlaczego w ten trudny, cierpiętniczy sposób interpretują chrześcijaństwo, zwane przecież w dziejach apostolskich drogą? Czy naprawdę Bóg zaplanował dla nas tutaj na ziemi drogę bardzo trudną, bardzo niebezpieczną? Czy o to chodziło, żeby nas zbawić, a potem nas udręczyć? W tym całym rozumowaniu, które przedstawiłem przed chwilą, brakuje jednego elementu. Brakuje Ducha Świętego. To jest prawda, którą Bóg odnowił przez przebudzenie zielonoświątkowe na przełomie XIX i XX wieku, gdy Kościół zrozumiał, że potrzebuje Ducha Świętego. To Duch Święty jest tym, który uzdalnia nas, przysposabia nas do tego, abyśmy umieli iść tą drogą, żyć tym nowym życiem w Chrystusie. Duch Święty jest nam dany, aby nas przysposobić do życia w Królestwie Bożym, do życia w Bożym panowaniu. I dzisiaj sobie troszeczkę o tym powiemy. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że to jest dar Bożej łaski. Duch Święty, Jego obecność, to jest dar Bożej łaski. Bóg dał Tobie ten dar po to, żeby Cię wyposażyć, po to, żeby nas uzbroić, dać nam narzędzia do ręki, abyśmy umieli żyć, abyśmy wiedzieli, jak żyć i żebyśmy się nie zamęczyli w tym życiu nowym. Wielu chrześcijan odchodzi ze zborów. Wiecie, ja rozmawiam z pastorami, mam z nimi kontakt. Mówią, to jest problem. Ochrzcimy czterech, pięciu, dziesięciu odchodzi. Dlaczego? Bo są utrudzeni. Dlaczego są utrudzeni? Bo chodzą w ciele. Bo chodzą bez łaski. Poza łaską. Bo Królestwo Boże dla nich jest absolutnie abstrakcyjne. O, może gdzieś w wieczności, w przyszłości. Przez ostatnie tygodnie uczymy się na temat Królestwa Bożego i już wiemy, że Królestwo Boże do nas przyszło, my żyjemy w Królestwie Bożym, ale pełnię osiągniemy w wieczności. Jeżeli dzisiaj nie żyjesz Królestwem, w wieczności nie będziesz w Królestwie. To jest proste. Jeżeli nie przyjąłeś Królestwa teraz, nie żyjesz w Królestwie teraz, to w wieczności nie będziesz miał udziału w Królestwie. Ale teraz Królestwo Boga jest pełne chwały, dlatego że Bóg tego Królestwa jest Bogiem chwały. I bardzo często jest ono dla nas tak niesamowicie odległe, tak obce, tak abstrakcyjne, tak niedoścignione i nie do uchwycenia. A Duch Święty został nam dany po to, aby uzdolnić nas do życia w pełnej Bożej chwale. On został Ci dany, abyś już dziś tutaj na ziemi skosztował daru niebiańskiego i mocy wieku przyszłego. Cytuję teraz tutaj 6 rozdział Listu do Hebrajczyków. Tam jest napisane o rzeczywistości chrześcijańskiego życia. Innymi słowy, jeśli człowiek nie ma Ducha Świętego, nie może doświadczać ani Bożej obecności, ani Bożej chwały, ani nie rozumie Boga, bo Go nie zna. Mnóstwo ludzi nie rozumie Boga, chociaż przyjęli Jezusa do serca. Jeden z naszych braci starszych mówi: Jacek, powiedz mi, czemu oni ci nie zadają pytań? Jest tyle rzeczy, o których powinni się dowiedzieć. Czemu nie zadają pytań? On mnie ciągle o coś pyta, ten brat. Ja mówię, bo pewnie nie są zainteresowani. Wiecie, pytają tylko ci, którzy szukają. Jak ktoś nie szuka, to nie pyta. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie rozumiemy Boga, bo Go nie znamy. Nie znamy, ponieważ Duch Święty w nas jest przyblokowany przez ciało. Zaraz sobie to wyjaśnimy. I człowiek, który nie doświadcza obecności Ducha w swoim życiu, nie ma udziału ani w Bożej chwale, ani w Bożej obecności, ani nie rozumie w ogóle, o co w ogóle Bogu chodzi. Czy jesteś człowiekiem napełnionym Duchem Świętym? Czy jesteś człowiekiem, który doświadcza Bożej obecności na co dzień? Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. Dzisiaj będzie bardzo zielonoświątkowo. Jak ktoś nie lubi zielonoświątkowców, trudno. Przepraszam, jeżeli ktoś będzie tego słuchał w internecie, to dzisiaj będzie zielonoświątkowo. Tutaj mamy w nawiasie stronę. Jeżeli ktoś ma Biblię, Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, strona 1169, 68 dokładnie, to moja pomyłka. Czytajmy sobie ten fragment z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dało liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w owym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec we władzy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. Jest to opis wydarzeń, które miały miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, gdy w ciągu 40 dni Jezus ukazywał się swoim uczniom. Oni jeszcze nie głosili Ewangelii, oni jeszcze nie wyszli do ludzi, nie uczynili żadnych znaków, żadnych cudów, oni po prostu spotykali się z Jezusem zmartwychwstałym. I przez te 40 dni, o czym Jezus im mówił? Werset 3. O Królestwie Bożym. O swojej chwale. O tym, czym jest Królestwo, jak wspaniałe jest Królestwo. I nasączał ich poselstwem o Królestwie. Ale zobaczcie, że to nie było jedyne przesłanie, które Jezus do uczniów wtedy kierował. On mówił im o Królestwie, dlatego że to była rzeczywistość, która przyszła do nich i w którą oni mieli wejść, ale Jezus jednocześnie mówił im również o potrzebie chrztu w duchu. Co to znaczy chrzest w duchu? To znaczy zanurzenie w duchu. Chrzest, inaczej baptizo, zanurzyć się. I nie jest to ten sam chrzest, który jest chrztem wiary. Chrzest w wodzie to jest jeden chrzest, chrzest w Duchu Świętym to jest inne wydarzenie. Nie łączymy tych dwóch wydarzeń, ponieważ Pismo Święte nie naucza w ten sposób, że jest to jedno i to samo wydarzenie. Teraz, Jezus, zobaczcie, nauczał ich. Królestwo Boże przyszło do was. Królestwo Boże puka, stoi. Ale wy, żeby wejść do tego królestwa, żeby mieć w nim udział, musicie być zanurzeni w duchu, napełnieni mocą z wysokości. I Jezus celowo w ten sposób to mówił, ponieważ chciał połączyć w ich myślach, aby uczniowie zrozumieli w swoich umysłach, że Królestwo Boże i Duch Święty to jest jedna rzeczywistość. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian 14:17 mówi: Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w kim? Amen, w Duchu Świętym. Królestwo Boże jest rzeczywistością ducha. Nie jakąś tam fikcyjną, abstrakcyjną rzeczywistością, która gdzieś czeka na nas. Nie, tam gdzie jest duch, tam jest Królestwo Boże. I teraz Pan Jezus, mówiąc tę rzecz, podkreślał jednocześnie też i tą kwestię, że chrześcijanie nie mają się zajmować, roztrząsać kwestii eschatologicznych, czyli mówiących o czasach ostatecznych. Zwróćcie uwagę, apostołowie, nie wiedzieć czemu, być może dlatego, że byli Żydami, mieli jakąś mesjanistyczną naukę wpojoną w swoje umysły, oni od razu do Pana Jezusa: a kiedy odnowisz Królestwo Izraela? To jest tak naprawdę pytanie o eschatologię. A Jezus mówi: nie wasza to rzecz. Nie zajmujcie się w ogóle tym. Dlatego zobaczcie, historia chrześcijaństwa pokazuje, za każdym razem, gdy jacyś chrześcijanie, zwiedzeni przez demony, zaczęli obliczać koniec świata, kiedy nastąpi, zaczęli zajmować się zanadto eschatologią, zawsze lądowali w krzakach, zawsze. Wymyślali takie rzeczy, że szok. Kiedyś w roku 1844 ruch adwentystyczny wyprowadził ludzi, ludzie sprzedawali wszystko, ubierali się w białe szaty i czekali na adwent Jezusa. I co? Pan Jezus powrócił? Guzik. Mnóstwo ludzi się przejechało. Dlaczego? Zajmowali się dokładnie tym, czym chcieli zajmować się uczniowie bez Ducha Świętego. Jezus mówi: nie wasza to rzecz. To zostawcie Ojcu. Tam jest Jego władza, to jest Jego moc. Tak, zostawiamy to. To nie nasza działka, nie nasz krąg. Zajmujemy się tym, co do nas należy. Co do nas należy? Przyjmijcie Ducha Świętego. Wejdźcie w rzeczywistość Królestwa. To jest wasza działka. Jak wielu chrześcijan dzisiaj chodzi w Duchu Świętym? Jak wielu chrześcijan uzdrawia, mówi językami? Zobaczcie, bardzo często w czasie uwielbienia nie wiemy, co mamy robić. Ja tak staję w tym miejscu, bo w czasie uwielbienia tu stoję. Nie mamy co robić, to tak, będę śpiewał, będę klaskał, co ja tutaj mam robić? Wiesz, dlaczego tak myślisz? I nie wiesz, co masz robić? Bo nie chodzisz w duchu. Uwielbienie, modlitwa to jest moment, w którym Królestwo Boże staje się niesamowicie bliskie, ale tylko dla tych, którzy chodzą w duchu. I teraz chrześcijanie mieli nie roztrząsać eschatologii, ale przyjąć chrzest w Duchu Świętym, mieli stać się świadkami Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego i uwielbionego na tronie Ojca. Bo zwróćcie uwagę, celowo przeczytaliśmy 9 werset, aby zobaczyć, że cała ta historia ma swój finał. Z pewnym zamknięciem tego czasu między zmartwychwstaniem a w niebo wstąpieniem Jezusa jest właśnie wstąpienie do nieba Jezusa w chwale, w obłoku chwały. Jezus jako zmartwychwstały, pełen chwały, wstąpił do nieba, zasiadł na tronie Ojca i przejął pełnię władzy. Ojciec mu oddał całą władzę. I on teraz jest pełen chwały. Jest Panem chwały. Amen? Jezus jest Panem chwały. Ale on jest na tronie. On jest na tronie Ojca. On i Ojciec są na jednym tronie. Nie ma dwóch tronów, tak? Jest jeden i ten sam tron chwały. Syn jest w Ojcu, a Ojciec jest w Synu. I teraz Jezus mówi, ale ja bym chciał dać wam dziedzictwo mojego królestwa, żebyście żyli w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości chwały. Ja idę do Ojca i cieszcie się, że idę do Ojca. Bo jak pójdę do Ojca, to poślę Ducha Świętego do was. Tak? To są słowa z Ewangelii Jana. Dlaczego Jezus posłał Ducha Świętego do swoich uczniów od Ojca? Po to, żeby oni mieli udział w Jego chwale. Popatrzmy na Ewangelię Jana, 17 rozdział, 22 werset. To jest fragment mówiący, czy przekazujący arcykapłańską modlitwę Jezusa. W tym fragmencie trzykrotnie Jezus mówi o swojej chwale. I dwukrotnie mówi w kontekście uczniów. 22 werset mówi: ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Wow! Jezus otrzymał chwałę od Ojca, gdy wstąpił do nieba. Amen? I teraz on mówi: ja dałem im chwałę. Oczywiście Jezus to mówi jeszcze przed ukrzyżowaniem, przed zmartwychwstaniem, dlatego że podkreślam, w Chrystusie, w Bogu nie ma czasu. Pewne rzeczy są po prostu widziane w innej chronologii, w innej perspektywie. Jezus mówił to już jako dzieło dokonane, ponieważ wiedział, co się stanie za chwilę. Za parę godzin go ukrzyżują, a trzeciego dnia zmartwychwstanie, a za 40 dni pójdzie do nieba. On już to wszystko widział. On wiedział, że to się dzieje. On wiedział, że to jest dokonane dzieło. Więc on mówi: ja dałem im chwałę, którą ty mi dałeś. Chrystus otrzymał od Ojca chwałę, a następnie udzielił tej chwały Kościołowi. Jak? W Duchu Świętym. To jest wspaniałe. Pan Jezus dał im swoją chwałę i na pytanie, jaka to była chwała, odpowiedź brzmi: tą chwałą jest Duch Święty. Duch chwały. W nim jest cała pełnia Bożej chwały, i on zawsze był objawieniem Bożej chwały. Żeby nie być gołosłownym, pamiętacie w Starym Testamencie, gdy Izrael został wyprowadzony z Egiptu, Bóg zamieszkał pośród swojego ludu w swojej chwale. W jaki sposób ta chwała się objawiała Izraelitom? W dwóch postaciach. Albo obłok za dnia, albo słup ognia w ciągu nocy. Żydzi w późniejszych okresach nazwali ten obłok chwały Szechina. Obłok chwały. I Księga Izajasza, 63 rozdział, 14 werset, interpretuje, czym jest ten obłok chwały. Pamiętajmy, że gdy Izrael szedł przez pustynię, szedł tak, jak obłok chwały ich prowadził. Szli dokładnie tam, gdzie obłok chwały się poruszał. Gdy obok chwały stawał, oni stawali. Gdy obok chwały podnosił się i ruszał na północ, oni zbierali swoje manatki i na północ. Jak szedł w prawo, to oni szli w prawo. Jak szedł w lewo, oni szli w lewo. Kto ich prowadził? obłok chwały. Izajasza 63, rozdział 14, werset. Jak bydło, które schodzi w dolinę, tak ich prowadził Duch Pana do odpoczynku. Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić sławne imię. Kto prowadził według tego fragmentu jako obok chwały Izraela? Duch Pana. Dlatego w pewnym momencie teologia Izraela zaczęła dostrzegać w duchu Jahwe tego, który jest objawieniem chwały Jahwe. Jeśli Jahwe, Bóg objawiony w Starym Testamencie, miał chwałę i ludzie mogli ją zobaczyć i doświadczyć, to mogli ją zobaczyć i doświadczyć tylko przez Ducha Świętego, Ducha Jahwe. Gdy Jezus, nasz Pan, stał się człowiekiem, a więc przyjął ciało, On również był napełniony chwałą. On również był pełen chwały. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze był zrodzony z Ducha, a po drugie zstąpił na Niego Duch, gdy został ochrzczony w Jordanie, na znak, że jest Mesjaszem. W ten sposób Jezus funkcjonował, dlatego powiedział w Nazarecie, w synagodze: Duch Pański nade mną przeto. I tu wymienia znaki swojego mesjanizmu, swojego działania mesjańskiego. To jest niesamowite. Musimy zrozumieć, że dzięki temu widzimy w Starym i Nowym Testamencie przesłanie, że chwała Boża jest dostępna przez Ducha Świętego w naszej ziemskiej rzeczywistości. Duch Święty jest chwałą Boga. Jeżeli Bóg ma chwałę, ta chwała jest umieszczona w Duchu Świętym, w Bogu. Gdyby Bóg nie miał Ducha Świętego, nie miałby chwały. Oczywiście to jest tylko hipotetyczne założenie, tak nie jest, to jest tylko po to, żeby zobrazować nam pewną prawdę teologiczną. To jest bardzo ważne. Ale jak jest z człowiekiem i jego chwałą? Zwróćcie uwagę, że gdy człowiek został stworzony, również miał jakąś chwałę, ponieważ został zrodzony z Boga. Adam był Boży. Ale z powodu grzechu człowiek utracił swoją chwałę, dlatego list do Rzymian 3,23 mówi: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Grzech zabrał Adamowi i Ewie oraz całej ludzkości chwałę, którą mieli od Boga. Stąd musiał przyjść Chrystus, musiał odkupić grzech, czyli innymi słowy mówiąc kolokwialnie, załatwić sprawę grzechu, aby następnie przywrócić ludziom chwałę. Ale ludzie nie mieli otrzymać takiej chwały, jaką miał Adam i Ewa, ale mieli otrzymać znacznie więcej. Mieli otrzymać chwałę pochodzącą bezpośrednio z Boga, a mówiąc jeszcze inaczej, mieli otrzymać naturę boską, o czym mówi między innymi pierwszy rozdział drugiego listu Piotra. Nie będziemy teraz czytać tego fragmentu. Innymi słowy, Boży plan przewiduje, że Bóg chce przywrócić ludziom chwałę i dać im przez Jezusa Chrystusa całą swoją chwałę w Duchu Świętym, aby stali się zdolnymi żyć z Bogiem w Jego obecności bez uszczerbku dla siebie. Bo w Bożej chwale może przebywać tylko to, co jest święte, sprawiedliwe, czyste, co jest pełne Bożej chwały. Jeżeli coś jest mniejsze niż Boża chwała, ulega spaleniu, zniszczeniu, nie ostanie się. Stąd gdybyśmy kiedykolwiek stanęli przed Bożym obliczem bez Jezusa, bez Ducha Świętego, który jest objawieniem i manifestacją Bożej chwały w nas, po prostu bylibyśmy umarli. Dlatego Ananiasz i Safira umarli. W Dziejach Apostolskich ta historia jest opisana, bo Boża chwała w tamtym czasie w Kościele była tak potężna, że oni, zbrukawszy to dziedzictwo, musieli zostać niestety zabici. I teraz dochodzimy, moi drodzy, do bardzo ważnych konkluzji dla nas. Troszeczkę teraz powiemy o naszym życiu. Dotychczas było trochę teologii, trochę takiego biblijnego nauczania, ale spróbujemy to przełożyć na nasze życie codzienne w teraźniejszości. Duch Święty został posłany do naszych serc, aby uczynić nas zdolnymi do życia wiecznego oraz do życia w Bożej chwale. I to życie jest absolutnie nieporównywalne z czymkolwiek tutaj na ziemi. To jest całkiem nowy model życia. To jest całkiem nowy, inny sposób życia niż to, co znamy tu na ziemi. Jest to, może powiedzmy sobie tak, życie tutaj na ziemi to jest nędza, to jest cierpienie, to jest pustka, to jest śmierć, to są łzy, to jest ból. Natomiast życie w chwale jest odwrotnością tego wszystkiego. Jeżeli tu jest nędza, to tu jest bogactwo. Jeżeli tu jest pustka, to tu jest pełnia. Jeżeli tu jest ból, to tu jest radość. Tak? Jeżeli tu jest udręka, troska, to tu jest pokój. Jeżeli tu jest nieprawość, to tu jest sprawiedliwość. To jest całkiem inna rzeczywistość, moi drodzy. To są dwie różne od siebie rzeczywistości. I teraz to, co tu jest na ziemi, jest chwilowe. Mamy chwilową radość, tak? Kibice Barcelony się cieszą, bo wygrali wczoraj Ligę Mistrzów. Dzisiaj rano mówię do mojej żony, zobacz, wczoraj były takie emocje, a dzisiaj nic z tego już nie zostało. Leczą kaca, już nie ma radości. Marzysz o wspaniałym samochodzie, albo nie, o komputerze. I nagle dostajesz ten komputer. Jaka radość! Poklikasz, popiszesz, posprawdzasz. I co? Mniej więcej 48 godzin później. No, komputer, no, fajnie. No, fajny mam komputer. Gdzie ta radość? O, uszła. Wszystko jest chwilowe na tej ziemi. Jeszcze niedawno bzy pięknie pachniały, bo kwitły, tak? Ja lubię zapach bzów. Wiecie, wychodzę z mojej klatki, a tutaj jest rząd bzów. O poranku, fenomenalna sprawa. I co? Idę wczoraj z żoną na spacerze i bzy przekwitli. Jak śpiewał Andrzej Zaucha. I bzy przekwitli. I niestety tak jest. Wszystko na tej ziemi jest jak kwiat. Piękna chwała, przez moment zachwyt, a po chwili wszystko zwiędło, przeminęło, cześć, na razie. Takie jest życie tutaj na ziemi. Ale Duch Święty zstąpił do naszych serc, abyśmy teraz mieli nowy rodzaj życia. Abyśmy zasmakowali, abyśmy skosztowali już teraz niebiańskiej rzeczywistości. Gdy Duch Święty wstępuje do człowieka, najpierw zradza nas, abyśmy otrzymali nowe życie, następnie wypełnia nas mocą, uzdalnia nas do życia w ponadnaturalnym wymiarze. Moi drodzy, każdy, kto przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, jest powołany do nowego życia w chwale. To życie oznacza, że... Ja może odwołam się do dzisiejszego proroctwa, które Asia nam przekazała. Co Bóg nam dzisiaj powiedział przez to słowo? Oto dałem wam nowe życie, żebyście się nie bali diabła, żebyście szli i zwyciężali. Tak mniej więcej było? Pamiętacie? W czasie uwielbienia. Bóg mówił do nas, ja was powołuję do nowej rzeczywistości. Ja was powołuję do tego, żebyście byli zwycięzcami, żebyście nieśli światło, radość, pokój, sprawiedliwość w Duchu Świętym wszędzie, gdziekolwiek pójdziecie, do swoich domów i miejsc pracy, do swojego sąsiedztwa, do ludzi, których być może w ogóle nie znacie, a których spotkacie tylko przez moment swojego życia, na przykład będąc w sanatorium w Kołobrzegu. Bóg mówi, po to zamieszkałem was, po to was wyposażyłem w moją moc, po to otrzymaliście życie wieczne, abyście mieli nowy rodzaj życia w sobie, żebyście nie myśleli tak, jak myślą ludzie, żebyście nie oceniali rzeczywistości tak, jak oceniają ludzie, żebyście nie traktowali siebie nawzajem tak, jak traktują siebie nawzajem inni ludzie, żebyście budowali swoje domy w nowym, według nowego kształtu, żebyście traktowali swoje żony, swoich mężów w nowy sposób, żebyście wychowywali swoje dzieci w nowy sposób, żebyście pracowali tak, jak jeszcze nikt nie pracował, żebyście uczyli się tak, jak jeszcze nikt się nie uczył. Chrześcijanie to powinni być najlepsi uczniowie, najlepsi studenci, najlepsi pracownicy, najlepsze żony, najlepsi mężowie, najlepsi ojcowie i matki, dziadkowie i babcie. Co wy na to? Halleluja! Ktoś może powiedzieć, chłopie, o czym ty mówisz? Ty życia nie znasz. No może i nie znam. Ale wiem, że Duch Święty został nam dany po to, żebyśmy tak żyli. Mówcie sobie, co chcę tam. Ja wiem, że dajecie mi ileś tam lat. Ciągle się z tym spotykam. Jak niedocenianie tego, co widzimy. Dlaczego? Bo w ciele patrzymy oczami. Ale ja wam mówię dzisiaj, jest nowe życie dla nas. Jest inne życie dla nas. Jest życie, w którym są rzeczy, których oko nie widziało, które nie przyszły na umysł ludzki, o których uszy nie słyszały. To jest życie, w którym nie będziesz dręczony przez niepokoje, troski i bóle. To nie znaczy, że ono będzie łatwe. Nie, będziesz mądrym człowiekiem w mądrości ducha, który radzi sobie z życiem. Jezus nigdy nikomu nie obiecał, że będzie jak po maśle. Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, lecz... ta druga część jest dużo lepsza. Wierzcie we mnie, ja zwyciężyłem świat. Dokładnie, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Naszą rzeczywistością nie jest skoncentrowanie się na tym, że jesteśmy w ucisku, tylko na tym, że Jezus zwyciężył, a ja jestem w Nim. A Jego zwycięstwo i wszystkie prerogatywy z tego zwycięstwa spływają do mojego życia. Dlaczego? Bo Duch Święty jest we mnie. Ja bym nic nie wiedział o Jezusie, gdyby nie Duch Święty. Nic bym nie poznał, gdyby nie Duch Święty. Nie potrafiłbym ani głosić, ani modlić się językami, niczego, gdyby nie Duch Święty. To Duch Święty jest chwałą Jezusa. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 9 wersecie jest napisane o Duchu Chrystusowym. My mamy być pełni tego ducha. On daje nam mądrość, on daje nam rozwiązania. Oczywiście, to wszystko jest nam dawane sukcesywnie, ponieważ wielkość tej chwały byłaby za duża, gdyby przyjąć ją od razu. Wszystko. Dlatego mowa jest w Biblii o uczniostwie, czyli o systematycznym wzrastaniu. On nas uzdalnia, moi drodzy. Duch Święty nas uzdalnia, abyśmy przyjmowali ponadnaturalne duchowe dary, przez które możemy budować swojego ducha, jak na przykład dar mówienia językami. Jak często modlisz się językami? Jak często to robisz? Jeżeli jesteś napełniony Duchem Świętym, jeżeli zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, powinieneś modlić się językami zawsze, jeśli to jest tylko możliwe. Bo nie zawsze jest to możliwe, tak? Jeżeli jesteś wśród ludzi, w jakimś tłumie, zaczniesz modlić się językami, powiedzą, no, gościowi odbiło. Ale na przykład, gdy jesteśmy na nabożeństwie, jak często w waszych zborach, moi nasi drodzy goście, ludzie modlą się w czasie nabożeństwa językami? Jak często są tłumaczone języki? A to jest przecież dar, ponadnaturalny dar, który mamy używać po to, żeby nasz wewnętrzny człowiek, nasz duch był zbudowany, był potężny, był silny. Dlatego zmywasz naczynia, módl się językami, odkurzasz, módl się językami, bujasz dzieci do snu, módl się językami. Zobaczysz, jak fajnie zasnął. Bardzo szybko i sprawnie. Módl się językami, to jest ponadnaturalny dar. Ktoś może powiedzieć, ale ja tego nie czuję. Nie masz tego czuć, masz w to wierzyć. Jak będziesz się opierał tylko na uczuciach, to dawno się rozwiedziesz ze swoją żoną albo ze swoim mężem. W jednym zborze kiedyś taka dygresja, jedna siostra przestała coś czuć do męża, ale poczuła coś innego do drugiego brata. I pastor mówi, kobieto, opamiętaj się. Ona mówi, ale to Bóg do mnie tak mówi, że mam się rozwieść i pójść za tamtego. Mówi, kobieto, opamiętaj się. Kubeł zimnej wody na głowę. Nie uczucia, wiara. Wstajesz rano, idziesz pod prysznic. Halleluja, to jest bardzo dobry moment, żeby modlić się językami. Pod prysznicem świetnie się człowiek modli językami. Co więcej, otrzymujemy te dary po to, aby przynosić niebiańską rzeczywistość. Różne dary, już nie tylko mówię teraz o językach, ale o różnych darach. Tą niebiańską rzeczywistość do naszego życia i do życia innych ludzi. To jest inny rodzaj życia. Nagle zaczynamy w Duchu Świętym rozumieć Boże plany. Nagle zaczynamy rozumieć i widzieć ludzkie życie. Stajemy się specjalistami, psychologami, duszpasterzami, dlatego że nagle w Duchu Świętym widzimy, kim jest tak naprawdę człowiek. Nagle zaczynamy widzieć rozwiązania Boże. Wiesz, powiem ci tak szczerze, jak masz kryzys w domu, masz zawsze dwie drogi. Albo rozwiążesz ten kryzys po ludzku, albo po Bożemu. Zawsze. Jeżeli masz problem w pracy, masz zawsze dwie drogi. Albo rozwiążesz te problemy po ludzku, albo po Bożemu. A co to znaczy po ludzku? No to już wiecie. Posłuchajcie swoich koleżanek, zobaczcie, co wam przynosi, co wam przychodzi do głowy, na przykład w feworze gniewu czy złości. To są właśnie ludzkie rozwiązania. One są w nas, to jest jakby ta ludzka natura. Można to skonkludować tak. Biją cię w prawy policzek, ty też im oddaj i w prawy, i w lewy. Tak, to jest mniej więcej ta zasada. Oko za oko, ząb za ząb, według ciała. Ale jakie są te Boże rozwiązania? No właśnie. Ja wam teraz nie powiem. Z prostej przyczyny. To Duch Święty ma wam powiedzieć. Masz kryzys w domu? Duch Święty. Pytaj Ducha Świętego. Panie, co mam teraz zrobić? Panie, moje dzieci są niegrzeczne. Co mam zrobić? Pytaj Ducha Świętego. On ci odpowie. Bądź posłuszny. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby żyć tylko po ludzku. Staliśmy się własnością Chrystusa, który obiecał, że da nam doświadczać tych samych przeżyć, jakie On doświadczał, gdy był na ziemi. To jest fenomenalne. Tak? Bo On poszedł do Ojca i posłał swojego Ducha. I On powiedział, te same dzieła, które ja czyniłem i wy czynić będziecie. Chrześcijanin tak naprawdę nie powinien poruszać się, żyć, działać bez Ducha Świętego. Tak naprawdę. Bo przecież tak naprawdę Duch Święty jest naszym jedynym, przepraszam za wyrażenie, wyposażeniem, dzięki któremu przetrwamy tu na ziemi. Dzięki któremu wejdziemy do nieba. Bez Ducha Świętego jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na naszą cielesną, grzeszną naturę, a ta prowadzi nas do upadku. Jeżeli żyjesz w ciele, upadniesz i cię to zniszczy. Dlatego, że zamysł ciała to śmierć. Stąd, jeżeli chodzimy bez Ducha Świętego po tej ziemi, ciągle jesteśmy poddani słabością ciała. Upadamy, jesteśmy dręczeni, grzeszymy. Ta grzeszna natura naprawdę nas potrafi strasznie umęczyć. Jak jest na to antidotum? Chodzić według Ducha. Duch Święty jest we mnie. Zaczynam patrzeć na rzeczywistość zgodnie ze Słowem. Ze Słowem, które jest ożywiane przez Ducha we mnie. Dlatego tak bardzo ważne jest czytanie Słowa z Duchem Świętym. Tak, za każdym razem, gdy otwierasz Biblię, proś, Duchu Święty, to Twoje Słowo, Ty je stworzyłeś, Ty je natchnąłeś, mów do mnie. Za każdym razem niech Duch Święty mówi do Ciebie, a potem, gdy idziesz w życie, stosuj to, co przeczytałeś. Kiedyś, jeżeli ktoś jest zainteresowany, na naszej stronie internetowej są te kazania, tłumaczyliśmy sobie, co to znaczy być człowiekiem cielesnym, co to znaczy być człowiekiem duchowym. Cielesny człowiek to ten, który żyje według zmysłów. Duchowy to ten, który żyje przez wiarę w Duchu Świętym. Przez wiarę w Słowo w Duchu Świętym. A to są całkiem różne rzeczywistości. I teraz, chodząc w Duchu Świętym, zaczynasz działać w inny sposób niż ludzie, którzy cię otaczają. Na przykład, idziesz do pracy. W twojej pracy wszyscy się obijają. Patrzą, kiedy tylko wybije 16, żeby odznaczyć, że byłem w pracy i wyjść. Nie, ty jesteś kimś innym. Zacznij żyć według ducha w swojej pracy. Twoi kumple kradną, ty nie kradnij. Twoje koleżanki wychodzą na papieroska i plotkują. Oczywiście z papierosami mamy sprawę załatwioną, bo jesteśmy wolni w Chrystusie, ale my też nie plotkujemy. I tak dalej, i tak dalej. Oni jadą z koksem na prezydenta, ty błogosławisz prezydenta. Nie dlatego, że jest z PiS-u czy z PO, to nie ma żadnego znaczenia, skąd on jest. Tak? Bo tak mówi Boże Słowo, błogosławmy władzę. Chłopaki idą potem po pracy na piwko i na dziewczyny, ty idziesz do domu i zajmujesz się swoimi dziećmi i swoją żoną. To proste. To jest inny sposób życia. Ktoś może powiedzieć, ale to zakon. Żaden zakon. To łaska. To łaska. Duch Święty cię prowadzi i mówi, super, zobacz, jakie to jest życie. Pełne pokoju, zdrowia, radości, szczęścia. Budujesz nowe rzeczy. I teraz, gdy chodzimy w duchu, moi drodzy, gdy żyjemy takim sposobem życia, zaczynamy roztaczać wokół siebie wonność Chrystusową. Czyli innymi słowy, pokazujemy ludziom rzeczywistość Królestwa. Ktoś cię zapyta, a dlaczego ty żyjesz tak, jak żyjesz? A ty mu mówisz, bo jestem Bożym dzieckiem. Ile razy słyszałem wspaniałe świadectwa naszych braci i sióstr, którzy mówili, przychodzili do nich ludzie i mówią, ja chcę żyć tak jak ty. Dlaczego oni chcą żyć tak jak chrześcijanie? Bo widzą rzeczywistość Królestwa w nas. I my żyjąc w Duchu Świętym roztaczamy tą rzeczywistość. Oni widzą tą rzeczywistość, nie potrafią być może jej nazwać, ale chcą jej. Mówią, tak, to jest to, czego pragnę. Moi drodzy, zbliżamy się do końca, ale chcę powiedzieć jeszcze na koniec jedną bardzo ważną rzecz. Nie da się żyć w Duchu Świętym bez świadomego wyboru. Czyli to my wybieramy, w jaki sposób żyjemy. Albo przyjmujemy Bożą łaskę, tak, a w niej mamy ten dar Ducha Świętego i przez wiarę używamy jej i żyjemy w tym, albo żyjemy po swojemu, czyli w ciele. To ty wybierasz między chwałą Królestwa a miernotą ziemi. To ty wybierasz, w jaki sposób żyjesz. Wiecie, jak mi serce boli, gdy widzę chrześcijan skasowanych, poturbowanych, skopanych przez diabła, przez to życie. No serce mnie boli. Dlaczego? Bo wiem, że mogą żyć inaczej. Gdzieś w przeszłości, to kwestia odkrycia, w którym miejscu, jest miejsce, jest moment, w którym oni wybrali życie w ciele, nie w duchu. I żyją po prostu tak jak ten świat, tylko że wiecie, jak diabeł widzi, że dzieci Boże przechodzą na jego stronę, to strasznie ich poniewiera, strasznie. On nie ma litości dla was. Jesteście jego podstawowymi wrogami. On chce was zniszczyć. Więc gdy widzi, że ty żyjesz na modłę tego świata, zglebi cię całkowicie. Wkręci cię w ziemię. Zniszczy twoją rodzinę, twój dom, zniszczy twoją psychę. Wszystko ci zniszczy. Po to, żebyś na koniec jeszcze oszukany powiedział, to wszystko wina Boga. Nie jest tak? Ilu chrześcijan, byłych chrześcijan mówi, i gdzie ten Bóg? Nie pomógł mi. Tylko gdybyśmy poszperali w ich życiu troszeczkę, to zobaczylibyśmy, że tam Bożej chwały to tak cieniutko. Tam była inna rzeczywistość. Jesteś powołany do tego, żeby żyć w duchu, żeby żyć chwałą Królestwa, żeby każdy twój ranek był radością, a każdy twój wieczór był pokojem. Żebyś chodził w Bożej łasce i czerpał z Ducha Świętego mądrość, czerpał z Ducha Świętego miłość do ludzi, żebyś żył w rzeczywistości mądrości i widzenia tej rzeczywistości ziemskiej w duchowy sposób. Żebyś miał wizytacje anielskie, żebyś miał prorocze sny, żebyś mówił do ludzi prorocze poselstwo, żebyś miał dar rozróżniania duchów, żebyś mógł widzieć rzeczy, których oczy nie widzą, bo ponieważ masz dar wiedzy, mowy wiedzy, to jest rzeczywistość przygotowana dla ciebie. To jest dla nas, moi drodzy. My mamy żyć w duchu. Życie w duchu to również jest życie w rzeczywistości uprzejmości, łagodności, uśmiechu, radości. Tak, to się wydaje bardzo proste. Spróbuj każdego dnia wytrenować w sobie, wyprodukować w sobie radość. To jest mission impossible. Albo miłość. No to przecież na pierwszym skrzyżowaniu, jak ci ktoś zajedzie drogę, to już jest po miłości, no. Spróbuj to wyćwiczyć w sobie, wyprodukować z człowieka, tak wiecie, z siebie. Cię umęczysz, a potem na koniec usiądziesz i powiesz, to chrześcijaństwo jest nie dla mnie, normalnie to jest jakaś jazda. Przecież już nie daje rady. Jeszcze pastor, kołki ciosze na głowie. Nie, nie, moi drodzy, jeszcze raz nie. Chodzący w duchu człowiek nie ma w ogóle z tym żadnego problemu. Naprawdę, dlaczego? Bo łaska przychodzi do twojego życia przez Ducha Świętego i chwała Królestwa staje się twoim udziałem. To jest chwała, która nie przemija. Być może będziemy o tym mówić więcej, ale moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że ja bardzo często, niestety, widzę sytuacje, w których chrześcijanie zamiast chodzić w chwale, to próbują coś zrobić po swojemu. Tak po ludzku, wiecie, tak z własnej. Na przykład, gdy mamy spotkania modlitewne, wiecie, one są popołudniami, we wtorki, tak? Co drugi wtorek. Wiecie, czasami w ogóle się nie chce modlić. Jesteś po całym dniu zmęczony, przychodzisz i myślisz sobie, Boże, najlepiej ja bym teraz się położył, zjadł kolację i zasnął. I co wtedy? I co wtedy? No może coś pomruczeć, jakoś dotrwać do końca spotkania. Pomruczysz coś pod nosem, coś tam pomyślisz, podumasz. Niektórzy tam przysną trochę. Okej. Okay. Niech Bóg błogosławi. Ale możesz pójść w drugą stronę. Możesz zacząć wydobywać chwałę, która w tobie jest. W Duchu Świętym. Mówisz, Duchu Święty, przyjdź, wypełnij mnie. I zaczynasz modlić się językami. I zaczynasz wołać. Smith Wigglesworth kiedyś powiedział tak. Jeżeli Duch Święty mnie nie porusza, to ja go poruszam. Oczywiście on tutaj przekazał pewną myśl, tak, że gdy nasze ciało jest zmęczone, słabe, oklapłe, tak, to my poruszamy się w duchu, naszym wewnętrznym człowieku, przez wiarę, nie przez uczucia, bo uczucia mówią, idę spać, a wiara mówi, nie, teraz dopiero zaczynamy. Tak? I wtedy zaczyna się rozruch wewnętrznego człowieka. I wiecie co? Zawsze, za każdym razem Duch Święty jest wierny, mówi, no, to mi się podoba, to teraz ruszamy razem. Ile razy w czasie spotkania modlitewnego zaczynaliśmy na bardzo słabych obrotach, kończyliśmy na bardzo wysokich. Dlaczego? Przez wiarę. W duchu. I wtedy przychodzą proroctwa. I wtedy widzisz życie inaczej. Wracasz do domu, mówisz, jak tą śrubkę przykręcić? Już wiem. Tak? Kiedyś pewien człowiek był hydraulikiem, dostał pracę, trzeba było wymienić instalację. Gdzie te rury biegną? Gdzie tu kuć? Tak było to wszystko pomontowane, że gleba. No, próbowali dojść ze swoim współpracownikiem, który był niewierzący i nie potrafili dojść. On mówi, dobra, poczekaj, ja się pomodlę. On mówi, weź przestań, gdzieś będziesz się modlił. On wyszedł do drugiego pomieszczenia, zaczął modlić się językami. Modli się językami, nie wiem, jak długo to trwało. Wychodzi, mówi, dobra, tu kujemy. A skąd wiesz, że tu? Bóg mi powiedział, że tutaj kujemy. Kują i co? I rurka tam była. Używacie Ducha Świętego w swojej pracy? To jest niezłe. To jest naprawdę niezłe. Zaczynasz modlić się językami i Duch Święty daje ci mądrość. Hallelujah.